Wczoraj spędziliśmy dosyć dużo czasu na seminarium poświęconym uwielbieniu. Rozważaliśmy różne aspekty, które dotyczyły tak naprawdę większości naszego życia z Bogiem. Nie tyle śpiewania piosenek, ale naszego życia z Bogiem, dlatego że uwielbienie jest czymś dużo szerszym niż tylko zewnętrzny sposób wyrażenia go w pieśni, czy w modlitwie, czy w jakimkolwiek rodzaju sztuki. Uwielbienie dotyczy naszego życia, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, kiedy ufamy Mu, kiedy wydajemy owoce w Jego Królestwie, kiedy stajemy się uczniami Jezusa. I wreszcie rozmawialiśmy o tym, że kiedy umieramy męczeńską śmiercią, nawet to uwielbiamy Boga. Dlatego uwielbienie jest czymś dużo szerszym i dużo głębszym i dużo wyższym niż to, do czego zwykle przyzwyczailiśmy się, mówiąc słowo uwielbienie i myśląc o muzyce czy o jakiejś innej formie sztuki. I dzisiaj chciałbym, abyśmy rozważyli aspekt tego, że Bóg przebywa w chwale swojego ludu. O tym mówi Psalm 22, wiersz 4. I zainteresowałem się tym bliżej, ponieważ każde z tłumaczeń, na które natknąłem się, a czytałem tłumaczenia nie tylko polskie, ale też i wiele tłumaczeń angielskich, czytałem Biblię włoską, i każde z tych tłumaczeń przedstawia ten fragment trochę inaczej. Biblia Tysiąclecia na przykład mówi: a przecież ty mieszkasz w świątyni, o chwało Izraela. Są tłumaczenia, które mówią: Bóg przebywa w chwale swojego ludu. Jakże inne tłumaczenie. Więc zainteresowałem się tym i spojrzałem do oryginalnego tekstu Biblii, do słowników biblijnych, i zauważyłem, że oryginał tego słowa brzmi Kadosz, Jeszab, Techila, Izrael. Chciałbym teraz skupić się, jakby rozważając te poszczególne słowa, abyśmy mogli wejść głębiej w tą rzeczywistość przebywania Boga w chwale swojego ludu. Zacznę od słowa Jeszab. Słowo Jeszab ma w swoim znaczeniu zstępować, po to, żeby zasiąść na jakimś miejscu, pozostać i zamieszkać w tym miejscu. Zstępować, czyli gdzieś jakby z góry, przychodzić do jakiegoś miejsca z góry. I my czasami modlimy się: Duchu Święty, przyjdź, albo wzywamy Bożą obecność, tak jakby Bóg nie był wszechobecny. Ale jak zastanowimy się nad naturą Boga, Bóg jest nie tylko wszechmogący, czyli wszystko może, ale też wszechobecny, czyli jest wszędzie. Zanim my tu przyszliśmy, On tutaj był. Więc w jakiś sposób wołanie do Niego, żeby On do nas przyszedł, trochę nie ma sensu, a trochę ma. I właśnie dlaczego ma? Dlatego, że wszechobecny Bóg nie jest jednakowo zamanifestowany, nie manifestuje swojej obecności zawsze, wszędzie i w każdym miejscu. I możemy o tym przeczytać w Bożym Słowie. Są dwa słowa hebrajskie. Szekina, czyli objawiona, zamanifestowana Boża chwała, i kabot. Dosłownie znaczy to słowo ciężar Boży. Tym słowem kabot jest określany czasami obłok, który zstępował podczas uwielbienia. Kiedy kapłani i lewici oddawali Bogu chwałę, zstępował obłok chwały. I obecność Bożą było widać. Podobnie jak Izraelici szli przez pustynię, czytamy o tym, że obłok Bożej chwały był przed nimi, a słup ognia za nimi. W zależności od tego, czy to było w dzień, czy w nocy. I Biblia wielokrotnie mówi, również wspomina o tym w Księdze Objawienia, o obłoku Bożej obecności, obłoku Bożej chwały. Ja poznałem takich ludzi w swoim życiu, którzy doświadczyli takiego obłoku. Wiecie, kiedy człowiek spotyka się z takim obłokiem, z takiego spotkania z Bogiem, nie wychodzi już taki sam. Bo nie można naprawdę spotkać Boga i pozostać takim samym. Tylko czy my mamy to doświadczenie? że na każdym naszym spotkaniu zstępuje obłok, tak tutaj. Wiecie, tak jak Mojżesz. Mojżesz, kiedy wchodził do namiotu spotkania, zstępował obłok za każdym razem, kiedy on wchodził do tego namiotu. I wyobraźcie sobie, co byłoby, gdyby Kościół zbierał się i tutaj ludzie okoliczni widzieliby, że aha, jest godzina czwarta, a i to tak, zaraz to taki obłok zstąpi. A to tam Pan Bóg do nich przychodzi, tak? I tak by lekceważyli tą sprawę. Ja myślę, że nie. Oni by przyszli zobaczyć ten obłok. Oni by przyszli zobaczyć to dziwne zjawisko, ale jeśli by przyszli, to już nie wyszliby tacy sami. Ja pamiętam, kiedy swego czasu mieszkałem w takiej włoskiej wspólnocie, my doświadczyliśmy naprawdę przebudzenia. Naprawdę Bóg zaczął manifestować się pomiędzy nami i pierwszy ten sposób manifestacji to była szalona radość, z jaką my modliliśmy się. I nasi sąsiedzi zaczynali przychodzić do nas, żeby zobaczyć tych szaleńców, tych głupków, jak skaczą na modlitwie. I na początku oczywiście przychodzili po to, żeby nas poobserwować. Stali z daleka, a później ta radość im się zaczynała udzielać i sami zaczynali skakać. I my z takiego małego pomieszczenia musieliśmy przejść do większego, takiego, no tak jak 3/4 tego pomieszczenia, a potem z tego pomieszczenia musieliśmy przejść do takiego naprawdę dużego i pomieszczenie zapełniało się, dlatego że ludzie chcą zobaczyć Boga. List do Rzymian, 8 rozdział mówi: stworzenie z upragnieniem oczekuje, tęskni, woła za objawieniem się synów Bożych i za objawieniem się Bożej chwały tak naprawdę. Ludzie po to chodzą do wróżki, żeby doświadczyć czegoś duchowego. W Niemczech, ja czytałem o tym, że w Niemczech zawód wróżki rozprzestrzenił się do najbardziej w Europie. Dziwne. Ludzie, którzy odrzucają Boga, odrzucają, negują duchową rzeczywistość, po pewnym czasie dochodzą do wniosku, że oni jednak tej rzeczywistości potrzebują. Oni jej szukają po omacku, ale jej potrzebują. Jeśli widzimy alkoholików, jeśli widzimy narkomanów, to dlatego, że oni też szukają Bożej obecności. Oni nie wiedzą, jak ją znaleźć. Ja to znam w swoim życiu. Rozmawiam czasami z ludźmi, którzy przeszli przez nałogi. Ja nie chciałem być gorszym człowiekiem. Ja chciałem być lepszym. Ja chciałem coś przeżyć. I tak naprawdę każdy z nas ma to serce, o którym mówiłem, kiedy modliłem się za dzieci, na którym jest napisane: jesteś mój, szukaj mojego oblicza. I my tęsknimy, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy czasami, ale tęsknimy za Bogiem tak naprawdę. Dlatego tęsknimy za lepszym modelem samochodu, za lepszym modelem, nie wiem, sprzętu grającego, jeśli lubimy muzykę. Dlaczego? Bo tęsknimy za doskonałością. Tęsknimy za Bogiem doskonałym, za objawieniem się Jego oblicza. I dlatego manifestacja Boga jest, ja wierzę w to, że ona nie jest tylko zostawiona na czasy biblijne, wierzę w to, że Bóg będzie manifestował się coraz bardziej i bardziej we współczesnym świecie, że zacznie przychodzić taka manifestacja Boga, która będzie dziwiła niewierzących, dlatego że nie ma innego sposobu, aby ich przekonać. Teologia nie wystarczy. To, co oni chcą zobaczyć, to stworzenie woła, aby zobaczyć prawdziwych chrześcijan, prawdziwych synów Bożych i prawdziwego Boga, zamanifestowanego, objawionego. I takie znaczenie ma słowo Jeszab. Stępować po to, żeby zamieszkać, żeby zasiąść, przebywać w jakimś miejscu i pozostać w tym miejscu. Bo teraz wyobraźcie sobie, jeśli ktoś miałby przyjść, kto ma wielki autorytet, jest człowiekiem wielkiej sławy, jest ważną osobistością. Miałaby tu przyjść taka osobistość, nie wiem, królowa angielska. Miałaby przyjechać do was i was odwiedzić. To czy przygotowalibyście się jakoś? Nawet wczoraj było takie przygotowanie, że tu było sprzątane jakieś. Ktoś jeździł i sprzątał. Pomyślcie, gdyby królowa angielska przyjechała, na pewno przygotowalibyście się w jakiś sposób specjalny, prawda? Czy postawilibyście jej tutaj taki, ona jest starszą osobą już, wiecie, już ma swoje lata i przemawia jako królowa, zawsze przemawia siedząc, nie stojąc. Królowa przemawia z miejsca autorytetu. To nie jest miejsce spoczynku, to jest miejsce autorytetu. Czy postawilibyście jej takie krzesło po to, żeby królowo siądź sobie tutaj i powiedz nam, co masz do powiedzenia? Jakby to było? Powiedzcie. Coś lepszego, prawda? Królowa jest przyzwyczajona zasiadać na czym? Na tronie. Trzeba by jej skonstruować jakiś tron, żeby poczuła się u siebie. A Bóg na czym jest przyzwyczajony siedzieć? Na tronie. W niebie nie ma krzesełka. Widziałem, mówi Izajasz w 6 rozdziale, widziałem takie fajne krzesełko, a Wszechmogący zasiadał na nim, tak? A skraj jego szaty wypełniał świątynię. Nie, powiedział, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie. Nie tylko wysokim, ale wyniosłym. On szukał jakiegoś określenia, bo ten tron był potężny. Dlatego był potężny, bo Bóg siedzi na takim miejscu autorytetu, który przewyższa wszystko, cokolwiek możemy nazwać i w świecie widzialnym, materialnym i świecie duchowym. I my, kiedy zapraszamy Boga, aby był z nami, musimy przygotować Mu miejsce, musimy przygotować Mu tron. Ale Bóg nie mieszka w świątyni wybudowanej ręką ludzką, to Izajasz też mówi. Jaki tron więc Mu zbudujemy? Co my możemy zrobić? Czy my możemy coś zrobić, żeby Bogu przygotować miejsce? Jak myślicie? Możemy czy nie? Serce. Okej. Serce. Serce Tobie daję, Boże. Weź sobie moje serce. Nie potrzebuję go do niczego. Tak? Serca to jest część naszego istnienia. Co jeszcze mamy oprócz serca? Modlitwa, ale tak nasze w siebie samych, tak? Serce gdzieś tam w środku. Co jeszcze masz, Agata? Myśli, dobrze, uczucia. Co jeszcze masz? Ręce, nogi, czyli ciało, tak? Głowę też mamy, jeszcze niektórzy mają. Myśli, uczucia, czyli zobaczcie, że zaczynamy odkrywać, co my możemy Bogu dać. Ręce, nogi, dlatego znosiliśmy nasze ręce. Niektórzy myślą, że nie można w ten sposób wielbić Boga, ale ja w mojej Biblii przeczytałem, podejrzewam, że wasza Biblia też ma podobny tekst. W mojej Biblii jest napisane, żeby dać Bogu ciało na ofiarę, żywą, świętą, Jemu przyjemną i to jest prawdziwy nasz kult w duchu, tak jest napisane. W tej Biblii jest napisane, to jest jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej, ale kiedy zobaczyłem oryginał, to okazuje się, że kiedy dajemy ciało na ofiarę Bogu, żywą, świętą i Jemu przyjemną, to sprawujemy kult w duchu. Ciekawe. Dlatego, że człowiek jest duchem wcielonym. I kiedy my w ciele wyrażamy nasze uwielbienie, to duch bierze w tym udział. Więc dajemy Bogu ciało, dajemy Bogu serce, tak? Czyli nasze pasje, nasze myśli, nasze uczucia. I wtedy, wiecie co robimy? Wypełniamy pierwsze przykazanie, o którym wczoraj wspominałem. Pierwsze przykazanie brzmi, słuchaj Izraelu. A potem następuje rozkaz. Przykazanie to nie jest propozycja Boża, tylko to jest rozkaz Boży. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich twoich sił. Jeśli coś jest napisane raz w Biblii, to ma znaczenie? Ma. A jeśli coś jest napisane dwa razy w Biblii, to co powiemy? Jeszcze lepiej, tak? To chyba jest też potwierdzenie, że to na pewno nie jest pomyłka. A jeśli coś jest napisane trzy razy w Biblii? Więcej chyba już nie będzie. Już więcej. No dajcie spokój, jeśli trzy razy nie rozumiemy. Dwa razy jest napisane w Nowym Testamencie, żeby ktoś nie mówił, że o, to Stary Testament, to prawo mojżeszowe nas nie obowiązuje. Nie, Pan Jezus to przypomina. I raz, dwa razy. I raz jest napisane w Starym Testamencie. Będziesz miłował Boga całym sobą tak naprawdę. Dasz Mu wszystko. Wszystko, to znaczy po grecku i po hebrajsku, wszystko, i po polsku, i po niemiecku, alles. Alles. A gdybyśmy potrafili dać Bogu wszystko, to myślę, że Boża chwała objawiałaby się pośród nas w sposób niesamowity. Nasz problem polega na tym, że my uwielbiamy Boga na pół, na ćwierć, na trzy czwarte. Ja nie mogę być żoną, nie mogę być mężem, mojej żony, nie mogę być żoną też, to prawdę powiedziałem, ale mężem mojej żony nie mogę być na 364 dni w roku, a jeden dzień będę mężem innej. Jeśli jestem mężem, jestem w w każdym dniu jej mężem. Tak samo jeśli przychodzimy do Boga i chcemy Mu oddać chwałę. Ja mówię o tym tak długo, bo zauważyłem, jeżdżę w różne miejsca i modlę się sam osobiście 30 lat prawie i widzę, jak to jest ważne i ciągle muszę do tego wracać. Ciągle na nowo muszę ewangelizować mój umysł i swoją własną duszę i muszę brać w karby moją duszę. I są takie psalmy, które mówią o tym, gdzie Dawid przemawia do swojej własnej duszy: duszo moja, błogosław Pana. Teraz skup się, weź się w garść i módl się. I my, kiedy zaczynamy się modlić, czasami musimy przemawiać do siebie samych w ten sposób. I kiedy to robimy, to wypełniamy tak naprawdę nasze powołanie, nasze pierwsze przykazanie, nasze powołanie. I można jeszcze przytoczyć to, co wczoraj też o tym wspominałem, ale przypomnę, to jest to, co Pan Jezus powiedział: Ojciec szuka czcicieli. Ojciec nie szuka zespołów uwielbienia, ale szuka czcicieli. Kochani, może to jest nudne, bo ja wczoraj to samo powiedziałem, ale dzisiaj przypominam to i chciałbym, żebyście o tym myśleli, żebyście modlili się o to, co to znaczy, że Ojciec, Bóg, który jest Bogiem wszelkiego stworzenia, niczego Mu nie brakuje, bo na tym polega być Bogiem, aby nie odczuwać żadnego braku. Ten Bóg szuka czegoś. On nie szuka czegokolwiek, ale szuka nas, bo On szuka czcicieli. Po to, żeby mieć relację. Ale to jest relacja, gdzie On chce przelewać serce w serce swoje tajemnice. Tylko że Bóg nie dzieli się swoimi tajemnicami z kimkolwiek. On dzieli się swoimi tajemnicami z przyjaciółmi. Ale żeby wejść w przyjaźń z Bogiem, my potrzebujemy spędzić z Nim czas i potrzebujemy dostosować się do Jego reguł. My nie możemy załatwić szybko, rachu, ciachu, modlitwa, 5 minut, a potem mamy nasze spotkanie. Tak? Jeśli chcemy zaprzyjaźnić się z Bogiem, jeśli chcemy doświadczać Jego chwały pośród nas, musimy Mu dać siebie, swój czas, swoje myśli, swoją pasję. I wtedy zauważamy, że Bóg nie jest obojętny i On zaczyna przychodzić do nas. Zaczyna mieszkać pośród chwały swojego ludu. To, co nam często przeszkadza, to jest wzajemne skrępowanie, kochani. Wzajemny osąd. Jesteśmy sędziami. W pierwszym rzędzie sądzimy siebie samych. Przecież to nie wypada. Co inni o mnie pomyślą, jak ja będę podnosił ręce? Co inni powiedzą, jak ja otworzę usta i będę mówił głośno modlitwę? Przecież to wstyd. Co sobie inni pomyślą? I sami siebie kontrolujemy. A potem kontrolujemy innych i osądzamy. No jak on tak może? Przecież ja go widziałam. Przecież on przed chwilą, już nie powiem, co zrobił, ale ja dobrze widziałam, co on zrobił. I on teraz ma czelność, tak, podnosić ręce do Boga, tak? Chociaż nie widzieliśmy, co on tam z Panem Bogiem załatwił jeszcze pomiędzy tym czasem, kiedy byśmy widzieli jego upadek i tym czasem, kiedy modli się do Boga. A może teraz właśnie z Bogiem rozmawia. Wiecie, Mateusza 26, 26 rozdział i Marka 14 rozdział opowiada o takiej kobiecie, która była tak zwaną jawnogrzesznicą, prostytutką była. I ona przyszła do Jezusa, rozbiła olejek i wylała ten olejek na stopy Jezusa, a potem swoimi własnymi włosami wycierała te stopy. I pamiętacie, to było w domu Szymona Trędowatego, który był faryzeuszem. To był jeden z faryzeuszy, który był zainteresowany tym, co Jezus robił. On go zaprosił do swojego domu i tam było dużo ludzi. I byli też uczniowie. I słuchajcie, jest napisane, że nie było nikogo, komu to, co ta kobieta robiła, podobałoby się. Kto by jej jakby towarzyszył w tym, kto by jej dopingował, bym powiedział. Nie powiem, trzymał kciuki, ale stał za nią i stał, jakby popierał ją w duchu. Wszyscy, którzy na nią patrzyli, byli przeciwni niej, chociaż kochali Jezusa. Zobaczcie, że to było zgromadzenie ludzi kochających Jezusa. To jest tak, jak my zgromadzamy się po to, żeby uwielbić Boga, tak? Kochamy Jezusa, a mimo to jesteśmy w stanie osądzać siebie nawzajem i te strzały, które były wysyłane w kierunku tej osoby, były mniej więcej takie. Co ona robi? Przecież można było ten olejek sprzedać i rozdać ubogim. Jak ona w ogóle śmie go dotykać? A ktoś inny patrzył, ten Szymon mówi, gdyby on był prorokiem, to on by wiedział, co to jest za jedna, która go dotyka. I pomieszczenie pełne myśli osądu i pełne myśli oskarżenia. Czy to jest atmosfera uwielbienia, jak myślicie? Nie. I co zrobiła ta kobieta? Czy ona w pewnym momencie mówiła, czy ktoś mógłby się nade mną pomodlić, bo ja czuję taką opresję nad sobą. Ja czuję, że nie potrafię uwielbiać Jezusa, chciałabym Go uwielbić, ale potrzebuję teraz kogoś, kto by był ze mną w tej modlitwie. Czy ona tak zrobiła? Czy my możemy tak zrobić? Możemy. Dlaczego nie? Możemy prosić braci, wiesz, chciałbym się modlić, ale jestem taki obciążony, mógłbyś się pomodlić ze mną, żeby to obciążenie zeszło ze mnie? Możemy to zrobić, ale ona zrobiła coś innego. Ona skupiła całe swoje serce, cały swój umysł, wszystkie swoje uczucia i po prostu przestało ją interesować to wszystko, co się dzieje naokoło. Ona miała pasję i ta pasja ją skierowała na wypełnienie całkowicie pierwszego przykazania. Będziesz miłował Pana, Twojego Boga, Twojego Jezusa. Z całego swojego serca, ze wszystkich Twoich sił, z całego swojego umysłu, z całej swojej duszy jest też napisane. I jeśli byśmy... A wiecie, co Pan Jezus powiedział? O tej kobiecie będzie pisane, będzie mówione do końca świata. Zostało o niej napisane i my dzisiaj o niej mówimy. Ona jest wzorem dla nas, takich wzorów jest parę w Biblii, ale niech ona będzie wzorem dla nas, kiedy sobie myślimy o tym, że to jest takie jakieś takie dziwne miejsce, nie ma atmosfery do uwielbienia. Nie musi być atmosfery do uwielbienia. Jest Bóg, który jest godzien uwielbienia zawsze, w każdym momencie, w każdej atmosferze. Nawet jak zespół nie umie grać, fałszuje albo nie ma w ogóle zespołu, to nie znaczy, że nie ma Boga, który jest godzien chwały, aby go uwielbić. Tak? Dobrze, przejdźmy do drugiego słowa, do pierwszego słowa, bo ja zacząłem od drugiego. Jeszab. Kadosz, Jeszab, Techila, Izrael. Ale chciałbym wrócić do tego pierwszego słowa. Kadosz. Dlaczego my nie doświadczamy tej rzeczywistości Jeszab, czyli wstępuje po to, żeby zasiąść, zamieszkać i pozostać w jakimś miejscu? Czy mam rację, że doświadczamy czasami takiego momentu, kiedy Bóg zaczyna dotykać naszych serc, kiedy coś się zmienia w nas, czujemy Bożą obecność? Ktoś wie, o czym mówię? Mam nadzieję, że wiemy. Większość z nas zna taki stan. A potem mija kilka dni i to się staje tylko wspomnieniem. I na nowo przychodzimy i znowu musimy się przebijać do tego miejsca. Boże, chciałabym być blisko Ciebie, chciałbym być blisko Ciebie, chciałbym Ciebie doświadczyć. Dlaczego tak jest? Skoro o Jezusie, to jest Ewangelia apostoła Jana, 2 rozdział, 32 wiersz, jest napisane, to jest świadectwo Jana Chrzciciela, mówi, widziałem Ducha zstępującego i pozostającego na Nim. Duch Święty zstąpił na Jezusa i pozostał na Nim. Dlaczego my tego nie doświadczamy, jak myślicie? Wiara? Okej, wiara. Nietrwałość. Jest pewne zjawisko. Jezus powiedział o sobie w 8 rozdziale Ewangelii Jana, ja zawsze czynię to, co się Ojcu podoba. My nie możemy tego powtórzyć, a Bóg jest Kadosz. I to jest to właśnie pierwsze słowo. Znacie taką piosenkę? Kadosz, Kadosz. Kadosz to znaczy święty. Jest napisane w pierwszym liście Jana, 1 rozdział, 5 wiersz, mówi, Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Żadnej, to znaczy żadnej. Czy my jesteśmy światłością, w której nie ma żadnej ciemności? Pan Jezus powiedział, jesteście światłem tego świata. Jesteście solą tej ziemi. I to jest dar, który On nam daje, ale my do tego daru dorastamy ciągle. To jest prawda, ponieważ Duch Święty zamieszkał w nas, Boże życie jest w nas, my jesteśmy światłością, ale w tym momencie, w którym odwracamy się od Boga, kiedy nie wypełniamy Jego woli, kiedy myśli nasze nie są myślami według Bożego serca, kiedy nasze słowa nie są słowami, które odzwierciedlają Boży charakter, kiedy nasze czyny nie odzwierciedlają Bożej natury, my nie jesteśmy światłem. Jesteśmy czasami zgorszeniem. Mam rację czy nie? I Bóg, który jest światłością, w którym nie ma żadnej ciemności, nie może przebywać pośród nas. To znaczy, On cały czas jest pośród nas. To nie jest tak, że nagle Bóg ucieka od nas. On nas nigdzie nie wyrzuca, ale nasze serca zaczynają się zamykać na Niego. Nasze serca są obwarowane jakby błotem. Błotem naszych myśli, błotem naszych grzechów. I w tym momencie nie jesteśmy w stanie odbierać Jego obecności. Nie jesteśmy w stanie doświadczać zamanifestowanej Jego miłości. Szekina zamanifestowanej Jego obecności. I Kadosz, który pozostaje ciągle Kadosz, święty Bóg, przestaje być przez nas doświadczany. I teraz chciałbym przeczytać coś, co mnie od dawna to urzeka, tak? Można powiedzieć, jest moim wzorem i napomina. Wzorem wszelkiej wspólnoty, pozwólcie, że sobie założę okulary. List do Kolosan, 3 rozdział. Apostoł Paweł mówi o tym, czym jest chrześcijańska wspólnota. Co my mamy zrobić jako chrześcijanie? I jest napisane, tu już nie masz Greka ani Żyda, to jest od 11 czytam, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. To jest podstawa tego, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. On mieszka w każdym z nas. A potem jest napisane. Jako więc wybrańcy Boży, posłuchajcie, wybrańcy, czyli wybrani, święci, umiłowani, czyli to jest objaw tego, w jaki sposób Bóg nas traktuje, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć i pokorę, cichość, cierpliwość i uwaga, znosząc jedni drugich. Znosząc, to znaczy tolerując. Apostoł Paweł nie miał co do tego wątpliwości, że jest nam trudno być ze sobą. Jesteśmy często tak różni, wiecie, żonę się wybiera, ale braci i siostry się ma. I kiedy przychodzisz do wspólnoty, masz braci i siostry. I bardzo często jest tak, że my na poziomie naturalnym my byśmy nie chcieli mieć ze sobą relacji, bo mamy inny typ osobowości. Tak zwana inna chemia. Tak? Ale musimy siebie znosić. Dlatego, że to jest Bożym darem. Okej, zaraz, co tam dalej jest? Znosząc jedni drugich, wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał zarzut przeciwko drugiemu, tak jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Jeśli ja bym przyszedł do wspólnoty, do zespołu, do kościoła, do jakiejkolwiek, albo nawet w małżeństwie, gdybym był, z takiej pozycji, ja nie mam nic do zarzucenia sobie. Nikt mi nie może zarzucić nic, ja jestem doskonały. To właściwie powinienem zejść z tego świata. Ja nie znam nikogo, kto jest w pełni dojrzały, w pełni doskonały. Znam Jezusa, ale nie widzę Go oczami fizycznymi. Ludzie, których znam, dorastają do pełni miary Chrystusowej. Dorastają do dojrzałości. I my, chociaż nie chcemy, ranimy siebie nawzajem, żyjąc w małżeństwie, żyjąc we wspólnocie, pracując w zespole, pracując z ludźmi. I jeśli wszyscy zobaczą siebie jako tych, którym Bóg wybaczył, a mam nadzieję, że wszyscy tak siebie widzimy. Ja nie urodziłem się święty, tak? Ja zostałem uczyniony święty. Zostałem przyjęty przez Jezusa. Bóg mi wybaczył moje grzechy. To jeśli Bóg mnie wybaczył, to jakim prawem ja nie chciałbym wybaczyć mojemu bratu, mojej siostrze, mojej żonie, mojemu bratu ze wspólnoty. I to jest, myślę, klucz do tego, żebyśmy mogli przygotowywać atmosferę Bogu, która Bogu się podoba. Bo Bóg nie tylko zasiada na tronie, ale Bóg żyje w atmosferze miłości, Bóg przebywa w atmosferze cierpliwości, szacunku, wzajemnego zrozumienia, wzajemnego wybaczenia, bo to są Boże zasady. Jeżeli ktokolwiek ma się zmienić, to nie on, ale my. I teraz, jeśli ktoś miałby wątpliwości, to jest dla mnie bardzo dziwne, ale w jakiś sposób napominające, w inny pocieszające. Apostoł Paweł mówi do tych właśnie świętych, umiłowanych, wybrańców Bożych, a wcześniej nazywa ich, zobaczcie, do Kolosan mówi, Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, do świętych i wiernych w Chrystusie, braci w Kolosach. Wiernych, nie tylko uświęconych, wiecie, teologicznie, ale tych, którzy okazują Bogu wierność. A potem od 5 wiersza 3 rozdziału mówi, zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach. I tu jest, następuje lista. Lista rzeczy takich rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy, chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. A potem odrzućcie wszystko od siebie. Gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie siebie nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka i przyoblekli nowego. Czyli były problemy w tym kościele. I jeśli my mamy problemy w naszych kościołach, to nie jesteśmy jacyś szczególni. My po prostu musimy tylko wziąć to słowo i powiedzieć, dobrze, okej, Boże, wybaczyłeś mi, więc ja wybaczam dzięki Twojej łasce moim braciom, moim siostrom. I to jest atmosfera, która przygotowuje miejsce dla Boga. I jeszcze taki przykład dam. Co byście zrobili, gdybyście zostali zaproszeni na obiad do znajomych? Poszlibyście tam za pięknie zastawiony stół i jest, nie wiem, pani domu zaczyna się kłócić ze swoim mężem. Zaczynają padać wulgarne słowa, krzyk. A wy byście kontynuowali jedzenie, lalala. Co byście zrobili w tym momencie? No jakoś tak trzeba by się wycofać. Albo po angielsku na zasadzie, przepraszam, muszę pójść do toalety. Albo nagle ktoś, chyba zapomniałam wyłączyć żelazka. I byście uciekli, tak? No ale nikt by nie chciał przebywać w takiej atmosferze. Jeśli my mamy gust, jeśli lubimy być dobrze traktowani, lubimy atmosferę pokoju, to jest tylko dalekim odbiciem tego, że Bóg ma gust. A gust Boży jest opisany w Jego Słowie. Bóg jest pełen życzliwości, łaskawości, miłosierny. Jak czytamy o tym w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł opisuje miłość, a apostoł Jan napisał, Bóg jest miłością. Więc pod to, co Paweł pisze, miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest. Możemy powiedzieć, Bóg cierpliwy jest, Bóg łaskawy jest, Bóg nie szuka swego, nie zazdrości, nie szuka poklasku i tak dalej. Jeśli zaczniemy być naprawdę chrześcijanami, to zaczniemy doświadczać Bożej obecności. I teraz, ja wspominałem o tym wczoraj, ale nie chcę tego jakby zostawić, bo inaczej to nie wiemy, co zrobić. Fajnie stwierdzić, no ciemność widzę, jest źle. Potrzeba stwierdzić, gdzie jest wyjście. Dla mnie wyjście, jedno z najważniejszych słów, które jest napisane w Nowym Testamencie odnośnie zmiany serca, to jest 2 Koryntian 3, 17. Tam jest napisane, 17, 18. Kiedy jest napisane, że kiedy wpatrujemy się w jasność pańską, czyli w uwielbieniu, wpatrujemy się przez wiarę w uwielbieniu w Boga, to wtedy stajemy się pod wpływem Jego Ducha bardziej podobni do Niego. I bardziej potrafimy być miłosierni, cierpliwi nawzajem, wybaczać sobie nawzajem. I to jest coś, co przygotowuje Jemu miejsce. Kadosz, Jeszab, Techila. Święty Bóg zstępuje po to, żeby zasiąść i zamieszkać, jest napisane po polsku, w chwale. Ale nie w jakiejkolwiek. Techila, słowo Techila oznacza modlitwę Pana w nas. To nie jest jakakolwiek modlitwa. To jest wewnętrzna modlitwa, która wypływa z ducha, z głębi naszego ducha. Istnieje modlitwa duszy. Istnieje modlitwa rozumu, o której Paweł apostoł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, kiedy mówi o modlitwie językami, mówi, że będę się modlił rozumem, ale będę się modlił też duchem. Tylko, że modlitwa duchem nie znaczy, że, przepraszam, nie oznacza tylko modlitwy językami. Chciałbym odwołać się do waszego doświadczenia. Czy mieliście takie doświadczenie, że zaczynacie modlić się z waszego umysłu i mówicie rzeczy, które jakby są przeanalizowane i wypowiadacie słowa, które kontrolujecie w pełni i potem w pewnym momencie wchodzicie w taki stan, że przysłuchujecie się słowom, które wypływają z waszych ust i dziwicie się, co mówicie. Znacie takie coś? To znaczy, że zaczynamy wchodzić w głąb naszego ducha i pod wpływem Bożej mocy, Bożej łaski w nas, pod wpływem Bożego życia w nas, zaczynamy wypowiadać słowa z głębi naszego ducha i nasza dusza zaczyna się dziwić. Istnieją inne formy modlitwy w duchu, ja nie będę teraz o tym wszystkim mówił, ale jestem przekonany, że my jako Kościół, my potrzebujemy wejść w głąb. Czy to jest możliwe? Jest możliwe, ponieważ apostoł Paweł mówi o tym, że chociaż nadal toczy życie w ciele, pisze to do Galatów, chociaż nadal toczę życie w ciele, to moje życie już nie jest moim, ale to jest życie Chrystusa ukrzyżowanego, który umarł za mnie i samego siebie wydał za mnie. Już nie ja żyję, ale żyje On. I ja kiedyś przez całe lata myślałem, że to jest jakiś niesamowity poziom ekstatycznej wizji. Ale to nie jest ekstatyczna wizja, to jest norma chrześcijańskiego życia. Kiedy my zaczynamy rozumieć, co się stało w naszym nawróceniu, co się stało, kiedy my oddaliśmy nasze życie Jezusowi i kiedy On dał nam swoje życie, Chrystusa, tego, który chodził po ziemi, ale już nie takiego samego. My otrzymaliśmy życie Chrystusa, który zasiadł na tronie po prawicy wszechmocy Boga i przez swojego ducha udzielił nam swojego życia. I to życie powoduje w nas to samo, co Jezus robił chodząc po ziemi. Jego jedynym pragnieniem, kiedy chodził po ziemi, było uwielbienie Ojca. Dlatego On na koniec swojego życia powiedział: Ojcze, otoczyłem Cię chwałą przez wszystko, przez dzieło, które mi dałeś do wykonania. Czy myślicie, że Jezus, który zamieszkał w nas, robi coś innego w nas? On robi dokładnie to samo. My tylko musimy Mu dać miejsce. I powinniśmy przestać być troszkę bardziej, znaczy przestać być tacy racjonalni, jak jesteśmy. Coś, co nas, o czym nas uczyli jakby w szkołach, że racjonalizm, humanizm, to są takie wielkie zdobycze ludzkości, okazuje się, że to są największe hamulce w naszym duchowym rozwoju. I my staramy się, a jeszcze wy, żyjąc tutaj w tym kraju, skąd racjonalizm wyszedł, macie jeszcze większe presje na wasze duchy, dlatego że ten duch stara się wmówić nam, że istnieje tylko to, co widzi oko i co jest w stanie zbadać szkiełko. A istnieją rzeczy, które nie śniły się filozofom. Tak też jest powiedziane. Tak? Istnieją takie rzeczy. I my musimy tam do tych głębi naszego ducha zaczynać przychodzić coraz bardziej. I wtedy, kiedy zaczynamy wchodzić w głąb w naszej modlitwie, to zaczynamy doświadczać obecności Boga, bo On jest duchem. I On żyje w modlitwie w chwale, duchowej chwale. Izrael, Kadosz, Jeszab, Tehila, Izrael. Izrael to jest Boży lud, do którego my zostaliśmy włączeni. I Bóg przebywa w chwale ludu swojego. 24 psalm mówi o cechach tego pokolenia, które będzie oglądało Boże oblicze, będzie przebywało w Jego obecności. Zaczyna się, kto wstąpi na Twoją górę? Kto będzie przebywał na Twojej świętej górze, tak? Tam jest napisane. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu. I potem jest lista cech tego człowieka, czy tego pokolenia, które będzie mogło tego doświadczać, obecności Bożej. Człowiek o rękach nieskalanych, czyli taki, który ma czyste czyny. i o czystym sercu, czyli taki, który ma czyste intencje, który nie skłonił swojej duszy ku marnościom. Słuchajcie, marności to nie są grzechy. Marności to są takie rzeczy niewiele warte. I kiedy to czytam, to czuję się napomniany, bo ja wiem, że dużo czasu tracę na rzeczy, które nie są zbyt wiele warte. I kiedy skłaniamy nasze serce ku tym marnościom i one się stają dla nas ważne, to oddalamy się od Bożej obecności. Ale jeśli stajemy się tymi ludźmi właśnie, to jest napisane, takie jest pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakubowego. Czytaliście książki Tommy Tini o poszukiwaniu Bożego oblicza? I tak naprawdę nie Tommy Tini to wymyślił, tylko jeszcze zapomniałem kto, ale to był człowiek już dawno nieżyjący, który powiedział, że jest czymś innym szukanie Bożej twarzy, a czymś innym jest szukanie Bożych rąk. Kiedy szukamy tego, co Bóg może nam dać, to szukamy w jakiś sposób Bożych rąk. I my potrzebujemy Bożego wsparcia, Bożych błogosławieństw. I to jest w porządku, bo Pan Jezus powiedział, proście, a dostaniecie, proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Ale jest coś głębiej. Głębsze pragnienie, które Bóg włożył w nasze serca. I to jest szukanie Boga dla Niego samego. Szukanie Boga dla tego, kim On jest. Czyli szukanie Jego oblicza. I to jest pokolenie. Pokolenie tych, którzy Go szukają, to nie znaczy, że my możemy się do tego pokolenia załapać, bo mamy ilość lat odpowiednią, ale tu liczy się odpowiednie nastawienie serca. I ten, kto ma pragnienie, aby zobaczyć kadosz świętego Boga, który Jaszab wstępuje po to, żeby pozostać, zamieszkać i który chciałby mieszkać razem z Nim, w jego obecności, w Jego, tak jak Dawid mówił w Psalmie 27, jednego tylko pragnę, tego tylko szukam. On był człowiekiem jednej rzeczy, tak go nazwano. Jednej rzeczy, on miał jedną pasję. On robił różne rzeczy w swoim życiu, ale miał jedną pasję. Niesamowicie był bogaty, bo Bóg go błogosławił, ale on miał jedną pasję. Być w obecności Boga. I to napełniało jego serce. Nie te pieniądze, które on zgromadził, nie te zwycięstwa, które odnosił, ale obecność Boża. Jeśli jestem przekonany, że ten czas, w którym żyjemy, jest coraz trudniejszy, widzimy to wszyscy, mam nadzieję, że wszyscy widzimy, że czas dostał takiego przyspieszenia i rzeczy, które się dzieją, są coraz bardziej straszne, a jest napisane, że ludzie będą mdleć ze strachu, w obawie przed rzeczami, które mają nastać. To jest napisane o czasach ostatnich i świat zmierza w tym kierunku i myślę, że jeśli my nie odkryjemy, co to znaczy żyć w obecności Boga, w zamanifestowanej Jego obecności, żyć w takiej bliskości, że my jesteśmy w stanie odbierać od Niego wskazówki, siłę, ochronę nadprzyrodzoną przed nie wiem, kataklizmami, przed terroryzmem, tak? Przed ludźmi, którzy chcieliby nas pozbawić życia tylko dlatego, że jesteśmy wierzący, to po prostu może już nas nie być. I chrześcijaństwo staje się coraz większym wyzwaniem i kiedy przychodzą wyzwania, to Bóg zaczyna manifestować swoją moc i swoją chwałę. Dlatego wierzę w to, że kiedy Bóg powróci, kiedy Jezus powróci, to zastanie Kościół wierzący, Kościół, który czeka na Niego naprawdę, on będzie miał do kogo wrócić. Ale my jesteśmy tymi, na których On czeka. Więc wielbijmy Go teraz, módlmy się dalej, szukajmy Jego oblicza. Ja spróbuję zagrać taką piosenkę może właśnie o tym, o szukaniu Jego oblicza. Spróbujcie otworzyć wasze serca i po prostu rozmawiać z Bogiem, a potem przejdziemy jeszcze do naszej modlitwy takiej wspólnej.